Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
A zaczniemy od tego, co się wczoraj u Pana w pracy wydarzyło. Robotnicy budują stołówkę przez cały czas, tu wszystko jest jasne, ale nie spodziewali się, pewnie nikt się nie spodziewał, że można tam znaleźć pocisk z czasów, nie wybuch właściwie, tak, z czasów II wojny światowej, ewakuacja i te wszystkie historie, no wesoło pewnie mieli uczniowie.
Znaczy ja zawsze mówiłem, że to bombowa szkoła, nie?
No, coś w tym.
Na marginesie, tak, rzeczywiście, wczoraj...
Macie nowe hasło promocyjne, idealne.
Idealne na ulotkę.
Tak,
rzeczywiście o godzinie 14 pracująca tam ekipa budująca stołówkę, którą w budżecie obywatelskim swojego czasu co wygraliśmy, natrafiła na ten pocisk. No i oczywiście dyrektor zarządził ewakuację. My takie ewakuacje co jakiś czas sobie ćwiczymy. Poszło to sprawnie, także tam nie było momentu zagrożenia dla uczniów. Powiadał mi, u kogo trzeba, to znaczy i kuratorium, i panią wiceprezydent Harędźnak, naczelnika i oczywiście służby. I tutaj bardzo duże podziękowanie dla policji, dla straży i dla patrolu saperskiego z Głogowa, który przybył. No i o godzinie 17 oni sprawdzili ten pocisk. Okazało się, że był uzbrojony, także stwarzał niebezpieczeństwo, tak zwana pięćdziesiątka, tak to ten pocisk nazywano. Sprawdzili też teren obok, no bo to nie o to chodzi, że za chwilę mamy następny pocisk stamtąd wykopać. I dzisiaj już normalnie odbywają się zajęcia, szczerze mówiąc.
Czyli jeden jedyny był.
Tak, szczerze mówiąc. No, nawet się dziwiliśmy, no bo przecież tak, jako takich walk o Zieloną Górę tutaj nie było. Ale z drugiej strony tam mieli swoją siedzibę Stowarzyszenia Strzeleckie, zresztą ta ulica też się nazywała za niemieckiej Zielonej Góry Szczycyn-Strasse, a ten plac nazywał się Szczycyn-Plac, no więc być może któregoś pięknego dnia tam tą amunicję zwieziono i ten pocisk gdzieś się zapodział po prostu.
No wiadomym jest, że niektóre miejsca były dozbrojane, nawet jeśli nie toczyły się walki, to oczywiście, że tak ja od razu pomyślałem sobie, jak usłyszałem o tym pocisku, mówię, jak byłby nie wybuch, no to idealny do gablotki takiej w klasie historycznej.
Pan Tomku podziękował.
Gdyby to był nie wybuch, w sensie nie uzbrojony.
Ja wiem, ale od razu wczoraj niektórzy uczniowie znajomi się ze mnie nabijali, że pewnie sprzątałem gabinet historyczny.
I coś takiego się
mówiło. Takiego coś się znalazło.
No, jest dykteryjka.
I porzuciłem do wykopu.
Którą będą najpierw sobie uczniowie powtarzali latami, a pewnie i pan nieraz uczniom opowie o tym, że jak budowali tą
maturzyści tegorocznie mówią, Jezu, dobrze, że nie odkryli tego, jak pisaliśmy matury, bo były unieważnione, tak? Bo trzeba było ewakuację. Trzeba było powtarzać egzamin. Z kolei inni uczniowie
pewnie mówią, nie jeden powiedziałby, szkoda, że wtedy nie odkryli.
Mam nadzieję, że taką motywacją się nie kierował. Też tam były pikniki organizowane. No, nie przepuszczał, że te 1,5 metra pod ziemią taki pocisk sobie leży. No, 73 lata albo więcej na nas czekał. No dobrze, że się skończyło wszystko szczęśliwie i mam nadzieję, że więcej takich niespodzianek na tej budowie nie będzie.
Wczoraj dużo takich niespodzianek było. Gdzieś oglądając wieczorem któryś z kanałów informacyjnych, patrzę, słuchałem gdzieś tak z boku, Robert Górski po balkonach biega jako lekarz w tym wypadku. No to taki news, który się pojawia pewnie zawsze we wszystkich stacjach telewizyjnych, bo rzadko się zdarza, żeby lekarz wchodził gdzieś na pierwsze piętro po balkonie. No nie była to najtrudniejsza przeprawa, ale wejść musiał. Okazało się, że mała 4-letnia dziewczynka zadzwoniła, że ktoś nieprzytomny leży w domu.
Powiem, że tutaj duży szacunek dla tej dziewczynki. To znaczy, tak, że rodzice musieli ją pod tym kątem także przeszkodzić. Ja, panie Tomku, zawsze składam duże wyrazy szacunku takim rodzicom, bo sam na to wpadłem grubo później, w 2010 roku, kiedy przeżywałem największą ewakuację w Zielonej Górze, czyli tą katastrofę gazową na osiedlu pomorskim. Od tej pory mamy z żoną i z synem nasze własne wewnętrzne procedury ewakuacyjne, bo bardzo dużo się nauczyliśmy podczas tej ewakuacji. Już wiemy, że telefony na przykład mogą nie działać. Wiemy, gdzie ewentualnie się spotkamy, jeżeli byśmy się rozproszyli i tak dalej. No to rodzice muszą takie elementy brać pod uwagę i tutaj naprawdę dziewczynka,
bohaterka. Niemalże każde dziecko ma już telefon komórkowy.
Ale czekaliśmy taki czas. Czterolatek będzie wiedział, że pod 112 się trzeba zadzwonić, prawda? W takich sytuacjach.
Także nawet jeśli to był tylko lakoniczny komunikat, bo podobno taki był, no najważniejsze, że lekarze pojechali.
Dobrze się wszystko skończyło.
I nic wielkiego się nie stało. Wczoraj Piotr Barczak ponaglał prezydenta w sprawie programu Mieszkania Plus w Zielonej Górze Jak się okazuje, trochę pan Piotr wyszedł wczoraj przed szereg. Szkoda, że nie skonsultował tego chociażby z posłem Jerzym Maczerną, bo się okazuje, że dzisiaj poseł będzie w ministerstwie i mówi, że to po stronie rządu. Akurat w tej materii no, jest coś niedopracowane, bo zgodnie z zapowiedziami w 2019 miały być oddane te pierwsze mieszkania przy ulicy Suwalskiej w Zielonej Górze. No, czyli coś się dzieje. Okazuje się, że to też nie jest takie proste.
Znaczy tak, no, gdyby obie strony, czyli pan poseł Materna, wówczas jeszcze wiceminister i prezydent Kubicki, doszli do porozumienia i bardzo dobrze. Pamiętam ich wspólną konferencję na osiedlu mazurskim.
No wtedy byliśmy drugim chyba miastem w Polsce, tak, które podpisywało
miasto
list intencyjny.
Pokazało, okej, okay, mamy tutaj dla was działkę, a wiceminister Jerzy Materna mówi, dobrze, to ja będę działał. I mam nadzieję, że Jurek, który jest naprawdę skutecznym posłem i był skutecznym wiceministrem, no, załatwi te niezbędne fundusze na budowę tych mieszkań, bo sam pan wie, że 700 osób czeka w kolejce chociażby po mieszkania komunalne i każde oddane mieszkanie, które będzie wynajmowane po jakichś ludzkich pieniądzach, no to jest skarb w przypadku Zielonej Góry.
No tu mówi się na początku o 101 mieszkaniach, ale ja powiem panu, że specjalnie obejrzałem wczoraj ten moment, kiedy panowie podpisywali ten list intencyjny i wszyscy zgodnie mówili, że to właściwie ma być dopiero początek, tak? Że na początek 100, ale jeśli ten program się sprawdzi, jeśli będą nie tyle chętni na mieszkanie, bo takich zawsze znajdziemy, ale chętni, żeby partycypować w tego rodzaju przedsięwzięciu, bo tu też mówimy o partnerstwie publiczno-prywatnym, bo pojawiają się zewnętrzne podmioty.
Bardzo duża sprawa. Po tej konferencji ja odebrałem kilkadziesiąt maili, ale także telefonów od mieszkańców, którzy chcieli znać już szczegóły. Ja ich nie potrafiłem im przekazać, bo ich sam nie znałem, tak? Jaki będzie czynsz i tak dalej, i tak dalej. Ale skala tych telefonów i tych maili jasno mi pokazała, że ludzie po prostu oczekują tego typu oferty. Pamiętam też, jak na osiedlu śląskim został oddany budynek przy skręcie na osiedle śląskie, gdzie połowa to mieszkania komunalne, połowa socjalne. Też od razu mieszkańcy się pytali, czy następny budynek powstaje. Powstaje w tej chwili. Za chwilę będzie oddany do użytku. Pytanie, czy miasto też tam skorzysta z tej opcji, że połowa mieszkań będzie socjalna. No,
z mieszkaniami socjalnymi zawsze jest ten jeden problem, że oto będą tacy, zależy jaka to jest lokalizacja oczywiście, którzy będą trochę się martwić, tak?
Bo nie wiadomo, bo u nas mieszkania socjalne to się kojarzą z jakąś patologią.
Od razu,
tak, ale to też nie jest tak, bo ja rozmawiałem z urzędnikami, którzy za to są odpowiedzialni. To przecież taka rodzina jest pod tym kątem też sprawdzana, czy tam nie ma alkoholu, nie ma narkotyków. To przede wszystkim takim głównym kryterium jest kwestia dochodowości, tak? Jeżeli to są niskie dochody, a rodzina jest normalna, dlaczego tego mieszkania ma nie dostać? Tym bardziej, że czynsz nie jest jakiś tam wygórowany. No i powiem panu, że ja tutaj jako mieszkańca się dla Pomorskiego jakoś nie spotkałem się z głosami właśnie krytyki, że połowa mieszkań socjalna i nie wiem, jakaś tam patologia jeszcze, to biją, piją, no to ja tego nie słyszałem, a jak znam życie, to mieszkańcy od razu by mi o tym powiedzieli, nie? Raczej narzekali na niedoróbki w tych mieszkaniach, no ale to w każdym budownictwie się zdarza. Nie?
Oczywiście, nawet jeśli ktoś kupuje mieszkanie nowe,
od dewelopera za konkretne pieniądze.
Za wielkie pieniądze, to potem wychodzą jakieś różne kwiatki, no ale to jest standard w budowlance.
To jedyne pretensje, jakie słyszałem, to właśnie takie, a nie co do sąsiedztwa.
A pan miałby pretensje do radnych, że tak jak wywołała się dyskusja, że radni nie powinni promować projektów do budżetu obywatelskiego, tak jak zrobili to panowie z klubu radnych Zielona Razem?
No powiem tak, no, koledzy z prezydenckiego klubu Zielona Razem, no poszli na ostro, szczerze mówiąc, panie Tomku, no bo ja powiem na swoim przykładzie. Dwa lata temu mieszkańcy osiedla Pomorskiego zgłosili się do mnie po taką logistyczną pomoc, bo wymyślili sobie siłownię na skateparku. No już dzisiaj funkcjonuje, bo wygrali ją w budżecie obywatelskim. No to ja im po prostu doradziłem, jak się składa wniosek, jak należy zbierać podpisy, żeby zbierać ich najwięcej, bo sam przecież miałem doświadczenie, gdzie wygraliśmy w budżecie obywatelskim i stołówkę i budowaną obecnie
i też pan za tym lobbował.
I salę gimnastyczną. Z tym, że no, to nie był mój pomysł, to był pomysł samorządu szkolnego. Ja tylko pomagałem logistycznie, tak? I to u nas uczniowie zbierali te podpisy. Natomiast tutaj no, jest dla mnie oczywistym, że wyskoczyli z tym pomysłem z prostej przyczyny. No, zbliżają się za 4 miesiące wybory samorządowe, tak? A poza tym w ogóle najbardziej nie podoba mi się coś innego. No, jeszcze dobrze mieszkańcy Zielonej Góry pamiętają wielką dyskusję, czy mamy mieć wieżę widokową na wzgórzach Piastowskich, czy nie. No po co nam ta wieża widokowa, szczerze mówiąc? Ja jestem jej przeciwnikiem. Lepiej było wówczas w ramach tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych objąć rewitalizacją właśnie Ochle.
Czyli pan jak pokazuje rzeczywistość, czy wieża, czy bez wieży, i tak ten program poległ, tak? Można byłoby powiedzieć.
Ale można było, w niektórych obszarach, przepraszam, korzystamy.
O wzgórzach piastowskich.
Tak, ale mógłby nie polec. Gdyby na przykład zamiast lansowania wieży widokowej lansowano by remont amfiteatru i na przykład rewitalizację Ochli plus tych wzgórz piastowskich, to by się ładnie komponowało. I wtedy trzeba było wykazać swoją inicjatywę, a dzisiaj to dla mnie jest typowy zabieg socjotechniczny przed wyborami. Radni chcą po prostu w ten sposób lansować się.
W porządku, jeśli wybrali taką drogę i chodzi im o lansy, jak to się popularnie mówi, mają też do tego prawo, to nie ma kompletnie...
No nie jest to zakazane.
Oczywiście, że nie jest to zakazane, tylko mnie zastanawia inna rzecz. Czy to nie jest trochę hipokryzja, kiedy mówi się o tym, że jakiś radny wychodzi i coś proponuje, bo to radny oczywiście też będzie mógł potem się pod tym podpisać, ale de facto zależy to ostatecznie od mieszkańców. Czy mieszkańcy wesprą jakiś projekt, czy też uznają, że inny jest w porządku. Bo oczywiście, tam był między innymi pan Wiesław Kuchta, który od lat kilkunastu prowadzi z powodzeniem stowarzyszenie. No bo mógł to zrobić jako stowarzyszenie Dobry Start i wtedy co, nie mielibyśmy pretensji?
Bo się to nie komponowało ze zbliżającą się kampanią wyborczą, panie Tomku, tak? Ja bym tak to zrobił. Jeżeli to był mój pomysł, poprosiłbym mieszkańców, żeby to zgłosili, żeby właśnie mieć czyste ręce w tej materii, tak? Poza tym tutaj też jest trochę nie tak jest. No przecież na 25 radnych, radni prezydenccy to jest ich 11 plus ich koalicyjny klub Platforma Obywatelska, więc razem mieli 16, teraz tam, czy tam 17 głosów. Mogli spokojnie w budżecie zapisać pieniądze na rewitalizację Ochli w budżecie na ten rok. Mieli też do dyspozycji, podobnie jak ja, pewną sumę pieniędzy, którą mogliśmy zapisać na działania stowarzyszeń, czy na budowę parkingów, czy chodników, zgodnie z potrzebami mieszkańców, bo ja przynajmniej zawsze tak robię. Realizuję potrzeby mieszkańców. Także co najmniej dwie drogi widziałem, oprócz tej, którą wybrali na realizację tego pomysłu, skąd nie potrzebnego, bo ja też jestem za tym.
Właśnie tak? O to chodzi, tak?
Od małego jeździłem na Ochle, się kąpałem i pamiętam te śliskie płyty, jak jeden raz na dupie wylądowałem, za przeproszeniem, bo takie były warunki, jakie były. Dzisiaj to można po prostu ucywilizować, tym bardziej, że miasto jest duże i taki obiekt się przyda. Ale nie powinno to się odbywać w ten sposób. Tym bardziej, że za chwilę będzie kampania wyborcza i to jest jednoznacznie odbierane, że po prostu jest to lans polityczny.
Ale powiem panu, że na końcu liczą się mieszkańcy i to, czy ten teren zostanie zrewitalizowany, czy
jeżeli
nie zostanie
zrewitalizowany
w jakikolwiek sposób. Nawet jeśli to będzie pierwszy krok do tego, bo oczywiście milion złotych wiadomo, że na nic nie starczy. Tak,
ale
trzeba będzie wrzucić mnóstwo pieniędzy tam do Ochli.
No to po części społecznej to też mają rację, no bo jeżeli milion złotych nie starczy, będzie to etapowane, to dlaczego odrzucano inne projekty zgłoszone przez mieszkańców, dlatego że przekraczały milion złotych? No też można było etapować, tak? Taką samą logikę zastosować.
Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie zostały
ale odrzucone. Ale były też takie projekty, które wartość przekraczała milion złotych, dlatego zostały odrzucone. No to pytam się, dlaczego ten nie został odrzucony? Skoro z automatu przekroczy milion złotych, bo za milion złotych nie da rady tego zrobić.
Nie wiem, jaka była specyfikacja dokładna tego projektu i na co były rozdysponowane te pieniądze. Czy to był projekt, czy to była wymiana piasku,
etapowane,
tylko, czy cokolwiek innego?
Panie Tomku, stołówka przy Siemelo kosztuje 1 700 000.
Jest to zupełnie inne.
Proszę sobie to porównać do rewitalizacji takiego dużego
koniec
obszaru.
Końców i tak potrzebny jest w naszym mieście taki akwen. Powiem panu, że byłem wczoraj na dziecięcej sesji Rady Miasta. Zresztą świetna sprawa, ci młodzi ludzie, którzy przyszli wyczypowani pewnie przez nauczycieli ze wszystkich szkół w Zielonej Górze. Tak mi się wydawało, że to była taka reprezentacja. Pytali o różne rzeczy. Zadawali pytania, powiedziałbym, niekoniecznie przyjemne czasami i prezydentowi, i radnym, którzy tam byli, ale młodzi ludzie mówili o Ochli. Nie wiedzieli nic o budżecie obywatelskim, o tym, że jakiś projekt został zgłoszony, czy nie. Mają prawo się nie interesować, nie wiem, czy mieli ukończone 13 lat i czy w ogóle będą mogli głosować w tym budżecie. To nie ma znaczenia. Ale zabierali głos i rozwijali między innymi ten temat. Zróbmy coś, żebyśmy mieli w Zielonej Górze otwarte kąpielisko. Pojawił się oczywiście pomysł tego, żeby był odkryty basen przed CRS-em, tak?
Ale to już ten pomysł ma dobre kilka lat.
Tak, on przez cały czas się powtarza. No, ludziom się tak kojarzy, tak? Zwłaszcza dzieciakom, które były w różnego rodzaju koparkach.
Akurat za tym pomysłem jestem, żeby zbudować taki odkryty basen. A to, że on się pojawia, no trudno się dziwić. Też mieliśmy przed chwilą okres upałów. I te upały będą coraz częściej w Zielonej Górze.
Jeszcze w tym tygodniu będą potężne.
Tak, i od zawsze ta Ochla była kojarzona. No, przed chwilą panu powiedziałem, pamiętam ile razy jeździłem, jeszcze numer autobusu pamiętam, 27 jeździł, tak? Ile razy żeśmy po lekcjach czy na weekend jechaliśmy z kolegami, potrafiliśmy tam siedzieć dobrych parę godzin, człowiek się wykąpał i trochę odpoczął, no bo tak naprawdę to jest najbliższy akwen, no. Mamy co prawda baseny, no ale to... No,
mamy basen w Dżonkowie, ale mówiliśmy zawsze, tak, że był odkryty, on taki teraz średnio odkryty jest.
W Dżonkowie sam pan wie, panie Tomku, co tam się dzieje, jeżeli jest gorąco, tak? Ta część odkryta jest mniejsza niż kiedyś była. No i tam nie ma gdzie szpilki włożyć, więc naturalną rzeczą jest to, że Zielonogórzanie...
A na Ochli też są tłumy w momencie, kiedy jest tam woda.
Tak, naturalną jest rzeczą, że Zielonogórzanie będą dążyć do tego, aby móc sobie odpocząć jeszcze nad wodą, a to jest najbliższa tego typu woda, nie? Tego typu ośrodek, więc jestem jak najbardziej za, żeby...
I to też miejsce, które ma swoją przeszłość historyczną, bo przecież, jak już dzisiaj nawiązywaliśmy do Grinbergu, to tam Niemcy też stworzyli sobie akwen, nie tylko nawet pływacki, bo oni tam kajakami pływali akurat w tym miejscu.
No mieliśmy tych akwenów troszeczkę za tak zwanego Niemca więcej, bo mieliśmy przecież Wagmostaw. I basen na miejscu, którego dzisiaj stoi boisko przy Dolinie Gęśnika. Też się w tym basenie kąpałem. Pamiętam, strasznie zimna woda była.
Też
była przepływowa, więc zimno było, ale dla nas to była radość. No, to takie obiekty są potrzebne, jeżeli mieszkańcy Grinbergu to rozumieli, to tym bardziej my musimy to zrozumieć, bo jesteśmy miastem o liczbie mieszkańców no, wiele razy większej niż wtedy. No.
Dzisiaj obchodzimy rocznicę. Strasznie nie lubię tej nazwy, bo ona jest krzywdząca, kiedy mówimy o tym, że Zielona Góra powróciła do macierzy, bo nie powróciła.
A ja uważam, że powróciła. I na to są dowody historyczne.
No dobrze. To, ja nie lubię. Pan uważa, że jest inaczej. Nie ma to większego znaczenia. Chodzi o to, że mamy taką rocznicę. Będą oczywiście miejskie uroczystości, a to między innymi też pan był inicjatorem tego, żeby godnie uczcić rocznicy tą, którą obchodzimy.
Tak, to mija już 13 lat od momentu, kiedy złożyliśmy jako Klub Radnych PiS ten projekt uchwały, aby ustanowić dzień 6 czerwca dniem powrotem do macierzy. Wówczas przypomnę, że w Radzie Miasta przewagę miało SLD i to gdyby nie ich głosy, to byśmy tego oświadczenia nie podjęli. Także nawet koledzy z SLD potrafili się rozsądnie pochylić nad projektem tego oświadczenia. Zainspirował mnie pan Tadeusz Dzwonkowski, jesteśmy na ty, Tadek, bardzo ci dziękuję, który stwierdził, że obchodzenie 14 czy też 15 lutego, w zależności od tego, czy przyjmiemy, że Armia Czerwona wkroczyła do Zielonej Góry, czy podpisano rozkaz o zajęciu Zielonej Góry, to nie jest okazja do celebrowania polskości w tym mieście. 14 lutego po prostu niewielkie niemieckie miasteczko zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Polaków tutaj było tyle, co go napłakał, czyli właściwie tylko autochtoni. I od lutego aż do czerwca de facto władzę sprawował tu radziecki komendant, powołał niemiecki zarząd miasta na czele z komunistą panem Laube. I takie było przekonanie, że niekoniecznie Zielona Góra znajdzie się w obrębie państwa polskiego, dopiero kiedy
na konferencjach... Wtedy nikt nie był też pewien, jak to wszystko będzie.
Tak, alianci na konferencjach pokojowych postawili kropkę nad i było wiadomo, że granica pomiędzy Polską i wschodnimi Niemcami będzie przebiegała na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dopiero wówczas zaczęło się przejmowanie władzy przez Polaków w tym mieście. Uniknęliśmy dzięki Bogu zniszczenia, a dokładnie dzięki przedwojennemu proboszczowi Georgowi Gottwaldowi. On był proboszczem dzisiejszej konkatedry, który to na skrzyżowaniu ulicy Kupieckiej i Kopernika spotkał się z oddziałem, który głównym oddziałem Armii Czerwonej, który zaczął szturmować miasto i po prostu powiedział, że miasto nie jest bronione. A Rosjanie rozstawili już armaty na wysokości Racoli i gdyby się uparli, to miasto by w dużej mierze mogło być zniszczone. Nie? Ustanowili natychmiast komendanta wojennego. Niemcy zaczęli wracać do miasta, bo już czuli się bardziej bezpiecznie. Rosjanie rozpoczęli totalną grabież urządzeń, fabryk całych, no przecież właściwie ogołci późniejszy Zastal, Meralumel, polską
wełnę.
Wszystkie
te rzeczy, które były trochę bardziej wartościowe,
wywieźli,
były grabione.
Wywieźli tysiące Niemców, tutaj punkt zborny był przed ratuszem i maszerowali w stronę Mińska i później byli wywożeni na roboty do Związku Radzieckiego. I dopiero na początku maja pełnomocnik rządu lubelskiego, pan Paszyński, przyjechał do Zielonej Góry i po uzgodnieniach z komendantem wojennym 6 czerwca stwierdzono, że pora na przyjęcie władzy administracyjnej nad miastem przez Polaków. Tak. Pierwszym polskim burmistrzem została zasna postać, przedwojenny urzędnik z Leszna, pan Sobkowiak, znał też zresztą doskonale język niemiecki. Postać tragiczna, bo później był prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa. I przed ratuszem właśnie 6 czerwca, 73 lata temu, komendant wojenny radziecki spotkał się z panem Sobkowiakiem, stali żołnierze radzieccy, stała straż przemysłowa. Weszli do ratusza, podpisali porozumienie o przejęciu władzy, wywieszono biało-czerwoną flagę i właściwie możemy powiedzieć, że w tym momencie nastała polskość w tym mieście. A Zielona Góra, na to wskazują badania archeologiczne, to była słowiańska osada, dopiero później powstała inna, dlatego my też żeśmy z statkiem Złomkowskim się zastanawiali, jak nazwać. I też uważaliśmy, że może słowo macierz jest zbyt mocnym słowem, ale prawda jest taka, że no, Zielona Góra ma korzenie słowiańskie. Później była pod panowaniem różnych dynastii, oczywiście, i różnych państw, ale de facto wróciliśmy do tych źródeł. I to, że pan Sobkowiak przejął władzę, to jeszcze nie była kropka na i, ponieważ najważniejszy element sprawowania władzy w mieście wówczas, takich miastach pofrontowych, to była kwestia, kto ma władzę meldunkową, kto przydziela mieszkania. Nadal był to komendant radziecki. I 8 czerwca przybył tu późniejszy starosta, pan Klementowski, który przejął sprawy meldunkowe. No i już pod koniec czerwca mieliśmy tam 600 Polaków w Zielonej Górze. Pierwsi przyjechali oczywiście kolejarze, specjaliści od przemysłu włókienniczego. No musieli tutaj naprawdę dużo się natrudzić, bo uruchomić produkcję w fabrykach, w których nie ma urządzeń, to jest naprawdę sztuka.
No i tak zaczęła się historia właściwie Zielonej Góry.
Tak, i później już Rosjanie właściwie, wiedząc, że już sprawa jest załatwiona, przekazali broń Polakom, no i rozpoczęły się rządy Polaków w Zielonej Górze.
I pojawili się pierwsi pionierzy, ci, którzy żyją oczywiście, tak, jeszcze do tej pory wspominają.
Oczywiście duży szacunek do tych osób, jak najbardziej.
Absolutnie tak, bo one niejednokrotnie przyczyniły się do tego, że miasto rozwijało się na przestrzeni lat następnych. Piękna lekcja historii na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.